Kolacjuwa.
Witamy kolejnego wieczoru w Kolacjuwie i tym razem dla wszystkich będzie audycja, którzy nadal wykazują się umysłem i kreatywnością dziecka. Umysłem dziecka trochę źle zabrzmiało pewnie. W każdym razie, tak, wykazują się nadal tymi cechami, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Dziecka. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, dla tych wszystkich, którzy zapomnieli, co się świętuje 1 czerwca. I co? Dzisiaj porozmawiamy dużo o nostalgicznych tematach z naszego dzieciństwa. Ale no co, nie będę teraz przedłużał. Przy mikrofonie dzisiaj jako prowadzący Jakub Sopyło
i Nordin Sekar.
A teraz jedziemy z tematem.
Granie.
A dzisiaj w naszym kąciku gracza, w naszym tutaj...
gamerskim...
zakątku?
Można powiedzieć.
No teraz szukanie synonimów w głowie, w każdym razie...
chciałem powiedzieć angielską wersję kątu, a zapomniałem jak jest.
No triangle to nie jest, to by był trójkąt, ale w każdym razie trochę zgadza, bo siedzimy tutaj w trzy osoby z niezastąpionym naszym Dawidem, ekspertem od gier. I o czym dzisiaj porozmawiamy z okazji Dnia Dziecka w takim razie?
Cześć, dzisiaj wyjątkowo w pierwszym segmencie, a nie ostatnim, więc wielu słuchaczy może się zdziwić, ale myślę, że to nie będzie ostatni raz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o moim dzieciństwie, które oczywiście był pełen gier wszelakich i które często pochodziły z gazetek, w których można było te gry kupić. Dlatego pochodziły z kasetek, ponieważ jako dziecko nie miałem aż tak dobrego komputera i też nie zawsze było mnie stać na najnowsze premiery, które często kosztowały ponad wtedy 100 zł.
O Jezus, to jak można takie drogie gry robić? Ponad 100 zł?
Teraz one kosztują 300, więc jeszcze gorzej. I kiedyś po prostu szło się do kiosku, kupowało się kasetkę, w którym była płyta z grą, czasem nawet dwie płyty, płaciło się 10 zł i otrzymywało się 3 gry, czasem nawet 4 demadier. Niektórzy mogą pamiętać, że kiedyś istniały coś takiego jak demadier, czyli taki urywek gry, powiedzmy pierwsze 2 godziny albo jakaś godzina z środka gry, którą twórcy nam dali, żebyśmy mogli sobie przetestować i zobaczyć, czy chcemy kupić wtedy pełną wersję. Więc kupowało się czasopismo za 10 zł i było się ustawionym na miesiące grania. Oczywiście nie były to zawsze największe hity i nie były to też gry, które miały swoją premierę niedawno, ale mam tutaj przy sobie kilka przykładów. Oczywiście nasi słuchacze nie mogą zobaczyć, ale przykładowo powiem, że mam płytę z grą Mass Effect edycja rozszerzona, która wyszła wraz z kasetką w 2011 roku, a sam Mass Effect miał premierę w 2008, więc to jest, najczęściej to były 3 lata od premiery, kiedy pojawiała się w gazetce za 10-15 zł.
No wtedy już się zaczyna wtedy im opłacać, że tak powiem, sprzedać, bo jednak premiery załączać w takich gazetkach byłoby dosyć nieekonomicznie, tak stwierdzę.
Ale też można pamiętać takie typowe gry, które były przeznaczone do sprzedaży w kiosku. Dużo słuchaczy może pamiętać Maluch Racer, bo była taka gra, albo dużo Gear City Interactive, które były często niskobudżetowe, ale to się właśnie wiązało z niską ceną, jaką trzeba było za nie zapłacić. Ale myślę, że jako dzieci aż tak nie zwracaliśmy uwagi na to, czy gra jest dobra, czy zła, ale po prostu czy sprawia nam frajdę.
A przypomniałem sobie Kajko i Kokosz, Szkoła Latania.
Nie, to z takich gier, które w sumie najbardziej mi zapadły w pamięć, nie dlatego, że były jakieś super dobre, ale jedne z takich, które właśnie dostałem z takich gazetek, to były takie dwie gry. Po pierwsze to było Dead Island, to nie wiem, czy to była pierwsza, czy druga część, ale pamiętam, że jako byłem mały, to bardzo się bałem okładki i bałem się odpalać tego, włożyć do napędu, bo na okładce był jakiś taki już hawajski zombie, że tak powiem, taki bardziej tego typu klimaty. A druga gra, którą zapamiętałem do teraz, głównie z tego dlatego, że patrzyłem na tą koncepcję i się zastanawiałem, kto na to wpadł. To było coś w stylu racing game, tylko że wszyscy są farmerami i się ścigają traktorami, zbierając na trasie magiczne butelki, bym powiedział, z procentowym płynem traktor przyspieszał. To była absolutnie niesamowita gra, grałem to z nieznajomymi po szkole.
Niech zgodne, Need for Weed?
Nie. To się raczej tak nie nazywało, bo ta gra sama siebie traktowała na poważnie, co było chyba jeszcze gorsze.
Było wiele w gazetkach takich podróbek gier dużych producentów, ale też ja wcześniej wspomniałem, były też hity takie jak Mass Effect, wcześniej wspomniany, czy też nawet Deus Ex, Mund Ludzkości. Też mam taki przykład, który wyszedł w 2011 roku, a w gazetce pojawił się w 2014. I myślę, że to też była promocja, kupić taką grę za 10-15 zł, kiedy normalnie w sklepie nadal kosztowały 40-50 zł. Więc to była promocja też nie tylko dla najmłodszych, ale też dla najstarszych.
W ogóle tak się zastanawiam nad żywotnością takich gazetek, jak bardzo one jeszcze w ogóle funkcjonują w takich kioskach, bo w sensie wiem, że na pewno część jest, nadal część widuje, ale ile osób je faktycznie kupuje, bo wiem, że już ograniczyli faktycznie ilość gier tam, które wydają, może też dlatego, że piractwo idzie górą, że tak powiem, ale zastanawiam się, ile jeszcze mogą pożyć takie gazetki. W sumie taka teraz mnie naszła myśl.
Wiele gazetek, które kiedyś istniało, już nie istnieje, więc to już jest przykład, że coraz mniej osób je kupuje. Też już chyba nie uświadczymy żadnej gazetki poświęconej grom, w której można kupić grę na płycie. Jeszcze gazetka, która do teraz się utrzymuje, już przeszła na taki model co dwumiesięczny, ale której jest 100-120 stron, która kosztuje chyba 40 zł, więc to już jest taki cokwartalnik, tak to się nazywa, jest to cokwartalnik i ludzie kupują tylko, żeby przeczytać tam recenzje i felietony. A jednak kiedyś kupowało się głównie dla gier.
To prawda, chociaż też pamiętam siadanie jakoś na przerwie tak z boku, oddalone od sali, żeby za bardzo nikt nie widział i czytanie jakiegoś takiego zawiłego, zabawny sposób napisanego felietonu z komentarzami do gier, to też było coś absolutnie wspaniałego w tym.
No brzmi co najmniej jakbyś tam potajemnie czytał jakieś księgi o czarnej magii.
Wiesz co, jak gra była jakaś typu takie mocne PEGI 14+, albo 16+, to już trzeba było tak się czaić jednak, bo to nie przelewki w podstawówce.
Wiele młodych też nie miało dobrego internetu, albo czasami nie miało dostępu do internetu przez bezpieczeństwo, więc takie gazetki były jedynym sposobem, żeby się dowiedzieć o danej grze, że jakaś miała premierę, że jakaś będzie miała premierę, czy recenzję i felietony. Więc wielu młodych pasjonatów gier dowiadywało się o produkcjach tylko z takich gazetek.
No tak, jeszcze to wtedy nie było aż taki rozkwit YouTube'a, jednak takie lata 2000-2010 bym powiedział. Jednak mam wrażenie, że wtedy było mniej recenzentów. Takich z polskich to mi się na czoło wysuwają dwóch takich, ale nie będę mówić ich nas, żeby tutaj nie było żadnej zbędnej reklamy. Kto wie, ten wie, że tak powiem, enigmatycznie. W każdym razie tak, to też było na pewno ważny środek w ogóle promocji gier w środowisku takich młodych, tak mam wrażenie. Takie gazetki właśnie. Tak jak mówisz, że no tylko z tego źródła mogli się podowiadywać właściwie.
Właśnie przez to, że internet nie był aż tak rozwinięty jak teraz. Więc dużo też recenzji, myślę, że dużo gazetek też wiedziało, że kupują je młode osoby, więc oczywiście nie było tam żadnych, powiedzmy, przekleństw albo wulgaryzmów w takich gazetkach, więc były one przeznaczone dla każdego. I język też był taki, myślę, nie był taki naukowy, tylko był taki luźny, żeby każdy zrozumiał, nawet młoda osoba.
To jest też zawsze na plus. Ale takie teraz pytanie, bo ja opowiedziałem o takich moich grach gazetkowych, ale czy o ile wykupowaliście takie gazetki właśnie w masowych ilościach, że tak powiem, na tyle, żeby móc sobie wytworzyć taką bazę gier, która z gier byłaby taka wasza, że tak powiem, najbardziej nostalgiczna, taka najbardziej kojarząca się właśnie z tym, że tak powiem, tak już zabrzmie nieco patetycznie, ale z takim utraconym ideałem właśnie growej gazetki z grą w środku jednak, która się najbardziej z tym kojarzy medium.
U mnie była gra Techlandu, polska, Call of Juarez, Więzy krwi i to było moje pierwsze zetknięcie się z taką wysokobudżetową grą, która miała świetną grafikę i była na dwóch płytach, więc jak gra była na dwóch płytach, to już znaczy, że musi ważyć dużo, długo mi się instalowała i jak pierwszy raz ją łączyłem, to wow, nigdy nie widziałem gry z taką grafiką, a dla 11-latka, 12-latka to wtedy, w tamtych czasach, to było nie lada przeżycie.
Może pamiętam samo przychodzenie Call of Juarez, to też było coś po prostu pięknego. Chociaż też się w sumie teraz zastanawiam w tym kontekście, właśnie mówisz o dwóch płytach. Ile aktualnie komputerów ma w ogóle wejście na płyty? Takie, w sensie nie komputerów, tylko laptopów takich na przykład, bo komputer to już jest duża inwestycja, więc najczęściej to jest laptop jednak, mam wrażenie, w domach.
Ja się przyznam, że mam laptopa gamingowego i on nie ma wejścia na płytę.
No właśnie ja też, to jest straszne, kupiłem sobie ostatnio nowego i stary jeszcze miał wejście na płytę, nowy już nie ma, ja byłem absolutnie w szoku widząc to.
I najgorzej, że nawet od początku, kiedy kupiłem laptopa, nie miałem ani razu potrzeby posiadać napęd, żeby włożyć płytę. Bo wszystko mam w bibliotece Steama, Origina albo innych aplikacji.
To też jest jednak taka oznaka czasów i właśnie nostalgia bije, gdy się widzi takie same już nawet płyty z grami, bo jednak już częściej to są chyba kody w ogóle na pudełkach, jak się kupuje. Typu częściej korzysta się z kodów, typu aktywuj produkt tu, albo tu. Albo tak jak na przykład jest Overwatch, a się po prostu ściąga w pełni online już na tym etapie, więc...
Było kilka takich przykładów, że kupowało się grę, a tam nawet nie było płyty, tylko był kod do pobrania. No to pudełeczko było takie leciutkie i od razu było wiadomo, że będzie kod do pobrania. No, w sumie szkoda, bo myślę, że dużo osób teraz posiada internet, ale nie aż taki szybki. Czasami mogłaby się przydać taka płyta, żeby szybko zainstalować gry i od razu zagrać, a czasem internet potrafi być naprawdę wolny. Kiedyś to było i szkoda, że już nie ma takich gazetek.
Właśnie, że zabrzmijmy jak stary dziad. Tego tutaj brakuje w tej audycji, jakoś tak za młodo jest. Tak, kiedyś to było, teraz to już nie ma fajnych gazetek.
Kiedyś to było... Już nie będzie. Nigdy.
Ej, tak nie mówmy. Póki co nie ma. Może jeszcze będzie Silusoida. I powrócimy do tych złotych czasów.
Mijam znów to miejsce, gdzie kiedyś był nasz dom. Tam, gdzie nasze wspólne sny miały własny kąt. Pamiętam, jak ostatni raz zamknąłem te drzwi. Nie mogłem zrobić z tym już nic, musiałem iść. Chciałbym spotkać cię i usłyszeć, że jest ci teraz lżej, a w oczach twych zobaczyć, że znów uśmiechasz się. Jest ci teraz lżej. sam wzrok w stronę tych beztroskich dni, gdzie czuliśmy to coś. Pamiętam, jak ostatni raz zamknąłem te drzwi. Nie mogłem zrobić z tym już nic, musiałem iść. Chciałbym spotkać cię i usłyszeć, że jest ci teraz lżej, a w oczach twych zobaczyć, że znów uśmiechasz się. Jest ci teraz lżej.
Witamy w kąciku trola. W naszym trolem, znaczy molem, dzisiaj będzie...
Marta Miszewska.
Marta Miszewska. Nazwę. Proszę tutaj się opanować z trolowaniem, okej? Okay? Tutaj mamy molowanie.
Dobrze. Niewielka doza molażu w takim razie. Naszym molarzem będzie Marta Miszewska. Marta Miszewska, powiedz, o czym nam opowiesz?
Dzisiaj, w związku właśnie z Dniem Dziecka, postanowiłam sobie przypomnieć moją ulubioną serię z dzieciństwa, czyli Baśniobór. Czy słyszałeś o tej serii?
Tak.
Do teraz zakurzona książka leży na mojej półce, jednakże nie otworzyłem jej.
Mi się
nigdy
zawsze podobały okładki, bo tam takie żaba była chyba i taki
żaba
smok.
Jest na drugim tomie. No. O, ja pamiętam, jak byłam mała i się tak tej żaby bałam.
W sensie, może mi wszyscy opowiadali o fabule tego, dlatego ja w miarę znam fabułę, ale nigdy nie czytałem, to jest na tej zasadzie.
A teraz jest w sumie dużo książek, bo niedawno wyszła druga seria. Ponieważ pierwsza seria właśnie Baśniobór jest serią pięciotomową, i niedawno w sumie wyszła kontynuacja o nazwie Smocza Straż, która również ma 5 tomów. Niedawno właśnie wyszedł ten ostatni. I seria opowiada o dwójce rodzeństwa, Kendra i Seth Sorensen, którzy są zmuszeni wyjechać do dziadków, którzy praktycznie mieszkają na odludziu, oni ich nie znają, nie wiedzą, kim oni są, spodziewają się nudnych wakacji. Jednak jak się okazuje, ten dom, jak i teren wokół niego skrywa wiele tajemnic. Ponieważ z czasem dzieci właśnie odkrywają różne dziwne stworzenia, różne dziwne miejsca, a dziadkowie jasno mówią, nie wchodź do lasu, ponieważ w tym lesie jest niebezpiecznie. Jednak z czasem okazuje się, że dziadkowie Sorensen są strażnikami rezerwatu dla magicznych stworzeń. I dlatego nie pozwalają tam wchodzić dzieciom, właśnie dla ich bezpieczeństwa, żeby wszelkie trole, demony, satyrzy czy wróżki ich nie skrzywdziły.
No, na początku brzmi trochę jak mieszanka, można powiedzieć, Harry'ego Pottera z wodogrzmotami małymi.
Nie, to mi się właśnie kojarzy z Old House'em też, głównie przez to, że gdzieś wyjeżdżasz, a myślisz, że jest nudno, po czym wchodzi przez przypadek do magicznego świata. To jest bardziej na tej zasadzie mi się kojarzy.
No to widać, mam typ ulubionych historii. Właśnie to jest świetna, moim zdaniem, opowieść. I tak samo mówię, okładki są fantastyczne. Na pierwszej okładce właśnie mamy staruszkę, która gryzie sznur, bo ona była straszną babcią. Ja pamiętam, byłam mała i po prostu chciałam przeczytać coś, co pokaże moim rodzicom, że patrzcie, ja jestem taka dojrzała i starsza. I to był mój sposób pokazania im tego buntu. Ale ta historia jest fantastyczna. I mamy właśnie Kendrę, która jest tą starszą siostrą, która jest tą odpowiedzialną, która się martwi o swojego brata. I mamy Seta, który po prostu chce iść w ten zakazany, tajemniczy las. Chce zobaczyć, co to jest takiego niebezpiecznego. Mimo że, jak się później okaże, może to zapłacić bardzo wysoką cenę. Również ciekawym aspektem jest to, że Seth ma zawsze przy sobie swój zestaw kryzysowy, czyli torbę, w której są wszelkie rzeczy, jakich może potrzebować, I ja jako dziecko po prostu komponowałam takie zestawy razem z przyjaciółką i się bawiliśmy, że idziemy w te lasy poszukiwać tych stworzeń.
Może trochę jak ci ludzie coś na apokalipsę przygotowują.
Tak, tylko to, tutaj były przypadki obrony przed magicznymi stworzeniami. Ponieważ jest zamysł, jeżeli tych stworzeń się nie skrzywdzi, one nie mogą skrzywdzić ciebie. Ale nie tylko główni bohaterowie są tutaj dobrze zbudowani, ponieważ wszelkie postacie poboczne, jak między innymi mamy gosposię Lenę, która skrywa naprawdę niesamowity sekret. I pamiętam, to było pierwszy raz, kiedy czytając książkę miałam po prostu takie wielkie niemożliwe. I byłam w takim szoku, jak to wszystko wyszło na jaw. Potem mamy oczywiście magiczne stowarzyszenia mające strzec tych wszystkich stworzeń. Moją ulubioną serią, moją ulubioną częścią jest seria, gdzie mamy właśnie fejkową śmierć z jednej postaci. Są aspekt tych wróżek, no jak wiadomo, wróżki powinny być te miłe, delikatne. A tutaj te wróżki są po prostu takimi potężnymi istotami.
Czyli to jest jak, że są te wróżki zębuszki i są też wróżki kościuszki, tak?
Ale ja już, kurde, to jest właśnie zabawne, że to jest takie coraz odchodzenie od tych baśniowych klimatów, że ja nie pamiętam, kiedy widziałem taką normalną, typową wróżkę w jakimś dziele kultury. Zawsze są albo jakieś straszne, albo super potężne, mroczne wróżki. Kurde, ja nie pamiętam, kiedy widziałem takiego dzwoneczka.
Początkowo te wróżki są takie przyjemne. Nawet mamy postać handlarza wróżkami, którzy...
O, faktycznie wow, brzmi
ale chodzi o wygląd tych wróżek.
Wróżki jako towar
eksportowy. Nie. Chodzi o to, że oni muszą je zachować, ponieważ wiadomo, no rezerwaty nie są bezpiecznymi miejscami i oni po prostu szukają dla nich bezpiecznego schronienia. Mhm. To nie jest tak, że te wróżki są, się je męczy czy coś takiego.
Jak w szeregu było, że w słoiczkach jako perfumy po prostu.
To... Wróżki w słoiczkach to może być niebezpieczna gra, jak się bohaterom przydarzyło w jednym z rozdziałów, więc nie zamykać wróżek w słoiczkach. Ale tak sam fakt, że wróżki, mamy królową wróżek, te wróżki mają dostęp do tej krainy, więc to wszystko jest tak rozbudowanym światem. Mamy tu oczywiście wielkie zło w postaci króla demonów potem. Oczywiście jako powieść dla dzieci, główne postaci otrzymują pewne nadprzyrodzone zdolności.
Ura, supermoce.
No nie, odpalił się.
Tak, i jak mówiłam właśnie z pobocznymi postaciami, mamy też postać poprzednich opiekunów, mamy podróże w czasie, jak wiadomo, to jest łatwo zepsuć, ale tutaj te podróże w czasie są naprawdę dobrze zrobione. Nie psuje to w ogóle fabuły. Czy, jak już mówiłam, moja ulubiona część? Wiadomo, magicznymi stworzeniami są już smoki. Więc istnieją rezerwaty przeznaczone wyłącznie dla smoków.
Uprzywilejowane bestie.
I to jest w tej Smoczej Straży, tej nowej serii? Czy...
Nie, to jest sam pomysł ten. Zaczyna się już w czwartej części, ponieważ, jak mówiłam, wszystko na początku ma miejsce w tym jednym rezerwacie, w Baśnieborze, ale z czasem po prostu pojawiają się inne rezerwaty. Nowi opiekunowie, nowe tradycje z nimi związane. Każdy rezerwat ma w sumie inne stworzenia w sobie. I właśnie najniebezpieczniejsze z nich wszystkich są te smocze rezerwaty. I właśnie ten aspekt jest wykorzystany w tej nowej serii, właśnie w Smoczej Straży. Ponieważ główny zamysł tam jest taki, że król smoków chce wyzwolić swój ród. Smoki mają wrócić na świat, mają nie być zamknięte już w bramach azylu.
Dosyć górnolotne ambicje.
Najgorsze, że możliwe. Nie przeczytałam jeszcze ostatniej części, więc nie wiem, jak to się wszystko skończyło.
Dobrze, nie będzie spoilerów.
Nie będzie tego typu spoilerów. Propos języka, no bo jak wiadomo, to jest książka dla dzieci. Jak mówiłam, czytałam, jak była bodajże w drugiej klasie podstawówki, ale nie zmienia to faktu, że te książki nadal po prostu je się tak dobrze czyta, je się tak szybko pochłania, język, w jaki to jest pisane, pomysły, jakie ma autor, właśnie to jest autorstwo Brandona Mula. To nie jest jego jedyna seria, ma między innymi też, jeżeli się nie mylę, Wojnę Cukierkową napisane. I on jest ogólnie bardzo chwalonym dziecięcym autorem. Wow. I tak właśnie wiele z tych konceptów po prostu ukształtowało moje dzieciństwo. Przykładowo mamy żądli, kule, były roślinki, które po prostu cię ukuły i potrafiły stworzyć idealną kopię ciebie. Ale tak jak roślina, z czasem umiera, więc miały krótki okres życia. I to jest bardzo ciekawie wykorzystane.
Można było patrzeć, jak się umiera.
Ale super.
Niesamowite.
Ale to jest bardzo dobrze wykorzystane w tej serii. Tak samo mamy podstawowe wampiry, ale mamy 3 rodzaje wampirów.
I każdy jak w Heroesach można było na 3...
Ale każdy miał inne możliwości.
Ewolucja Pokemona po prostu, tak.
Jak się później okazuje, no to bodajże, jeżeli się nie mylę, oni mają 12 lat, to są dopiero osoby, bodajże ma 13, w początku serii. I dziadkowie po prostu nie chcą, żeby oni byli na to niebezpieczeństwo narażeni. Jednak szybko się okazuje, że po prostu bez nich rezerwat upadnie. Oni muszą po prostu być w tym świecie, muszą być jego częścią. I wiele właśnie jest wydarzeń w związku z tym, że dzieci trzeba chronić, ale mimo to one muszą brać udział w niebezpiecznych misjach, bo bez nich to się nie uda. Przez te zdolności, jakie nabyły, to są tak rzadkie umiejętności, że bez nich po prostu nie udałoby się tych stworzeń ocalić. Właśnie główny zamysł jest w tym, żeby te rezerwaty chronić, mimo że te istoty często chcą się z nich wydostać, ale no nie przeżyłyby na świecie. Są również przedstawione normalne, co by się z nimi działo, gdyby istniały w naszej rzeczywistości.
Pewnie strefa 51, no.
Albo jakiś grill.
Grill? Byś wsadził takie coś na grilla?
Taką wróżkę.
No, słuchaj, no zmieściłaby się, tak? Poza tym, no nie tylko wróżki. Myślę, że jakieś tam świecące jelenie, czy tam jakieś jednorożcze, udźce.
O, z jednorożcami tam jest naprawdę gruba akcja. O, ja cię. Dla zaznajomionych to paprot to po prostu jest taką dobrą postacią.
Nie mów mi, że to kolejny gadający koń.
Nie do końca. Aczkolwiek nie zaprzeczam.
Polecajki. Dzisiaj mamy dosyć rozbudowaną polecajkę.
Można powiedzieć nawet takie polecajisko.
Takie do kwadratu bym powiedział.
Polecajsko, no.
Mm. Ale wracamy do tematu gier retro. Dzisiaj trochę o tym będziemy rozmawiać i... No cóż, dzisiaj znowu będzie z nami Dawid i jeszcze przy okazji przyjdzie do nas Wiktor.
Wiktor, tak. Jestem tutaj. I przyniosłem ze sobą kilka, dwie gry, o których mogę opowiadać, które są z retro. Pierwsza jest z późnych lat 90., z 98. Jest to gra Metal Gear Solid 1. A druga to Call of Duty pierwsze.
Zorientowałem się, że 98 to już jest 25 lat. To jest 1/4 wieku. Mm-hmm. 1/4 wieku poezji. To jest już straszne po prostu. Dobra, lecimy dalej. To jest szybka dygresja.
To jest bardzo dobry punkt. To jest niesamowite, jak dobre gry mogły być wydawane nawet w latach 90., 25 lat temu. Teraz mamy niesamowite grafiki i tak dalej, ale gra taka jak Metal Gear Solid trzyma się nie tylko ze względu na swoją grafikę, która faktycznie jest już stara, bo poligony wtedy na grach na PS1 nie mogło być ich dużo, to znaczy części postaci w modelu nie mogło być dużo, ale wciąż trzyma się swoją niesamowitą historią. Gramy jako Solid Snake, czyli twardy wąż. Jesteśmy wysłani do Alaski, do Shadow Moses, czyli bazy wojskowej, w której trzymają broń jądrową i musimy zatrzymać terrorystów przed zniszczeniem świata.
Takie faktycznie brzmi jak film akcji lata 90. Tego nie można odjąć.
James Bond wręcz.
Tak, myślę, że to właśnie jest takie zamierzenie, ale z drugiej strony gra oferuje wiele różnych zwrotów akcji, których nie chcę teraz opowiadać, ponieważ jest powód, dlaczego ta gra jest uważana za klasyk. To jest po prostu bardzo wartka akcja, bardzo wartka historia, dużo akcji, dużo różnych niedopowiedzeń i sekretów, które się odkrywa podczas gry. Jest po prostu bardzo interesujące. To jest trochę jak oglądanie po prostu dobrego filmu.
A jaki to jest typ rozgrywki?
Jak sama nazwa wskazuje, jest to Tactical Espionage Action, to znaczy...
Espionage,
czyli jest to głównie skradanka, do której mamy wiele różnych przedmiotów, które nam pomagają w tym, między innymi pistolety z tłumikami dźwięku, albo na przykład pudła, w których możemy się ukryć.
No tak.
No tak.
Kurczę, rzeczywiście.
To prawdziwy espionaż.
Espionage Action. To tyle właściwie. To jest gra bardzo warta polecenia, chociaż wyszła w latach w 98 na PS1. Jest teraz dostępna w serwisie GOG, czyli Good Old Games. Można ją kupić tak samo jak następną część Metal Gear Solid 2, która jest tak samo dobra jak MGS1.
A jeszcze pytanie, czy Metal Gear Solid nie zestarzał się teraz za bardzo? Czy ktoś, kto chciałby się zaznajomić z początkami branży gier, nie odbije się za bardzo?
Nie, ponieważ to jest bardzo interesujące. PS1 miała pady, które były do PS1, mają ten sam układ klawiszy, co pady do PS5 teraz. Więc jeżeli chodzi o sterowanie, ta gra kompletnie się nie zestarzała. Chociaż są tam niektóre wybory przycisków, które mogą się wydawać nieprzyjemne na początku, ale można się do nich szybko przyzwyczaić.
Ale graficznie trzeba się...
Graficznie tak, graficznie to jest stara gra. Ona wyszła w czasie, kiedy Nintendo 64 wciąż wiodło prym między innymi. Więc tak, jest stara, ale jakby... Grafika nie przeszkadza w tym, żeby dobrze się bawić, bo ona jakby nie wyciąga cię za bardzo z, jakby to powiedzieć, doesn't take you out of the experience.
Nie wyciąga cię z imersyjnego świata.
Dokładnie.
No, jednak tekstury postaci naklejone na geometryczne modele, to jest...
No to jest śmieszne, bo właśnie dlatego w grze jest taki dziwny dobór broni, bo wszystkie broni były dobierane tak, żeby były jak najbardziej takie kwadratowe, żeby jak najlepiej było je widać. Ale no, to jest taka ciekawostka.
We wcześniejszym segmencie wspominałem, że duża część mojego dzieciństwa stanowiły gry z gazetek, ale też nie posiadałem tylko i wyłącznie komputera, ale też miałem konsolę PSP, na której ogrywałem się bardzo dużo w grę o nazwie LEGO Star Wars 2. I jest to świetna gra dla osób, które nie są jeszcze fanami Gwiezdnych Wojen, ale myślę, że po zagraniu w tę grę na pewno będą, ponieważ jest bardzo przystosowana dla młodego gracza, jest zabawna, sprawia dużo frajdy, rozwalanie klocków i zdobywanie monetek, aby potem mieć na koniec poziomu 100% True Jedi, sprawiał naprawdę dużo satysfakcji. Też gra posiadała bardzo dużo humoru i nawet nie miała dialogów, tylko były takie charakterystycznie, tak, takie wstrząśnięcia i nawet one sprawiały, że taki mały odbiorca wiedział, na czym polega fabuła, pomimo, że ona, że to nie były długie poziomy, to nie była aż tak długa gra, ale jej mechaniki i jej humor i frajda, jaką się sprawiało z grą, to przyciągała każdego młodego.
Sam mam doświadczenie z tą grą. Ograłem na komputerze samemu Lego Star Wars 2. Sam mam, wciąż mam swoją kopię gdzieś schowaną i muszę się zgodzić z kolegą. Ta gra jest niesamowita dla młodzieży i świetnym wprowadzeniem dla młodzieży i dzieci i świetnym wprowadzeniem do oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen. Ale jest też dużo rzeczy, które można znaleźć dla starszych graczy, między innymi fakt, wspomniałeś o sekretach, jest ich tak dużo, że potrafiają zapewnić rozrywkę na wiele godzin, naprawdę. Sam wiem, bo robiłem tą grę na 100%.
Jest osiągnięcie, ale kurde, to tak, zabrzmiało bardzo dumnie, że gra idealna dla dzieci i młodzieży. Tak właśnie jak na koniec jakiejś recenzji w gazetce wspominanej wcześniej.
No to Kuba, możesz powiedzieć, co tutaj ty przygotowałeś.
Dokładnie.
No może ja z tego typu, co mam mniej, że tak powiem, agresywne, strzelające tytuły, ponieważ moją taką grą dzieciństwa, z której mam bardzo dużo miłych wspomnień, to by było Little Big Planet, cała seria, bo ostatnią część trójkę chyba przechodziłem z 2 lata temu, gdy w końcu ją dorwałem po jakiejś takiej w miarę, że tak powiem, akceptowalnej cenie.
Mówią, że dzieciństwo nigdy się nie kończy. Jeśli dobrze.
Ja mówiłem na początku tej audycji, że jest audycja dla tych, którzy nadal wierzą w tą swoją dziecięcą stronę. Ja nadal w nią wierzę. Ja mam wielkie nadzieje względem niej.
Dobrze jest wierzyć.
Pesymistyczny jesteś. W każdym razie, Little Big Planet to jest gra bardzo skoncentrowana na samym aspekcie kreatywności. Właściwie na tym opiera się cały świat, że jest coś, nie wiem jak to jest przetłumaczone na polski, jest sobie Orb of Dreamers, wokół tego są sobie szmatkoludki, tak to jest chyba przetłumaczone na polski, które wesoło rozbudowują ten świat, ale w każdej części jest jakiś antagonista, który...
Oni się szmaciaki nazywają.
Szmaciaki, tak to się było.
Okay. Pamiętam.
Tak to było, ale w każdym razie w każdej części jest jakiś antagonista, który generalnie dąży do tego w wielkim telegraficznym skrócie, żeby tej kreatywności pozbawić. Pierwszej albo drugiej części, nie pamiętam, był to wielki odkurzacz, który wciągał wszystkie części.
Mega Divitron,
tak to było. W trzeciej części pamiętam, że głównym antagonistą był Newton, który uznał, że on najlepiej ułoży cały świat i zabierze wszystkim innym możliwość tworzenia tego świata. Generalnie to nie są rozbudowane fabuły, to nie jest pokonywanie terrorystów na Alasce, ani to nie jest odwzorowywanie historii ze Star Warsów, ale całość razem z cudowną oprawą graficzną polegającą na dobieraniu trochę mniej znanych kawałków, mniej bardziej znanych, bo na przykład pojawi się też Mr. Sandman w wielu momentach, pamiętam. Papa przyniósł mi sen, ale nie, to też bardzo dobrze oddziałuje z tym, że to jest bardzo też mimo wszystko w swej kreatywności dziecięcej, właśnie takiej kreatywności, bardzo abstrakcyjna historia swoją drogą. Typu, no, wielki odkurzacz o wielkości planety idzie pożreć całą kreatywność świata. Generalnie
to
tak.
To brzmi jak każde spotkanie z moją mamą po zabawie z Lego.
Są takie wspomnienia. Ale w każdym razie, tak, razem z oprawą graficzną to teraz bardzo miło wspominam każdą nutę, jak przez przypadek trafię ją w radiu albo na jakimś innej platformie, kiedy sobie po prostu odpalam i słyszę i od razu mi się kojarzy z jakimś poziomem w grze. To jest coś takiego, co uderza w moje serduszko.
Jakub, masz ulubioną postać z którejś z gier?
Z Little Big Planet?
Mhm.
Boże, nie pamiętam, on się chyba nazywał Da Vinci.
Tak.
On generalnie chodził, on był cały zrobiony ze strzępków losowych gazet. Chodził sobie, że jego ubranie było jednocześnie jego brodą, a jego główną odzieżą były takie wielkie okulary
3D. Tak, pamiętam, dokładnie. Ale jeszcze wspominając o soundtracku Little Big Planet, muszę się zgodzić, że niektóre kawałki są naprawdę dobre, szczególnie z Little Big Planet 2. Do mnie zawsze przemawiał City of Tomorrow. To, czy tam było, nie, Factory of Tomorrow, of Better Tomorrow, pamiętasz? Ten taki cały poziom, tam było ciemno i trzeba było budować te roboty.
Wiesz co, szczerze mówiąc, tego konkretnego nie pamiętam, ja mam o wiele bardziej takie, bardzo chillkowe typu, nawet to nie jest z konkretnych poziomów, tylko z konkretnych lokacji, to mi bardziej z tym się kojarzy,
no
że
tak,
w tej lokacji
no.
było to, załóżmy, była taka wzorowana na... Cała lokacja wzorowana na rosyjskich klasykach baletowych, w którym leciały przeróbki tych, a w tle leciały zrobione z papier marsze baletnice. No to, to były ten typ abstrakcyjnej gry.
Świetne to jest. Dobra. Nordin, czy ty masz może dla nas ostatnią grę?
Cóż, jak już mówiłem, nie jestem typem gracza, ale co nieco grałem, niewiele, więc nie powiem
gamerem.
Po prostu może parę tytułów, które może wam się skojarzą. Przede wszystkim Ślimak Bob. Przede wszystkim Hobo, Miecze i Sandały, przede wszystkim, no i wiadomo, Movie Star Planet oraz MoshiMonsters.com.
Kto z was grał w Movie Star Planet?
Nie. Ja grałem w Movie Star Planet.
Ja grałem w Pet Party na naszej klasie.
A w każdym razie, krótko i na temat od Nordina, to się szanuje.
Dokładnie.
Jeszcze chciałbym na koniec, czy Wiktor mógłby zrobić ASMR otwierania pudełka, które... Młodzi dzisiaj mogą aż tak nie doświadczać.
Którego?
Bo to jest... Nie myślę, że się otwierają w miarę podobnie.
Nie. Pudełko od PS, od gier do PS1 jest inne niż normalne, ponieważ ono jest takie małe.
To
ale dobra.
To starsze. To
możesz
tak
to
się...
Call of Duty otworzyć.
Dobra.
Bo myślę, że większość miała...
Szał.
Szał i jeszcze niedowierzanie.
Instrukcja i ja.
Przez palce nam ucieka dzień, myślami podróżuję gdzieś. Chcę zniknąć z map, być out of office chociaż raz, gdy ktoś zadzwoni, nie ma nad. Na dzisiaj mam w planie brak planu, nareszcie szkoda, a może na szczęście. Zacznij od zaraz, zaraz. A gdyby tak, nie myśleć raz, to nie wypada. Zacznij od zaraz. A gdyby tak, dać sobie czas, nie dbać o bagaż. Zacznij od zaraz, zaraz.
Filmy z dzieciństwa. O filmach z dzieciństwa opowie Aneta.
Dzień dobry, witam wszystkich. Ja przygotowałam, jak przygotowywałam się do tej audycji, to wypisałam sobie takie najbardziej, że tak powiem, które mi najbardziej zapadły w pamięć, filmy. I było to ciężkie, bo Wyszło ich bardzo dużo. Też wypisywałam sobie bajki, ale chyba na filmach się skupimy. Żeby zacząć, to chyba należy powiedzieć, że, jakby ile ja mam lat w ogóle, żeby mieć jakiś kontekst. Ja jestem rocznik 2002, mam 21 lat i uważam, że na okres mojego dorastania przypadły bardzo dobre, jak dla dzieci mam wrażenie, produkcje filmowe. I ja ogólnie nie jestem osobą, która wychowała się na Disneyu. Jakoś nie... moje dzieciństwo nie opierało się, nie wiem, na oglądaniu Króla Lwa, też nie miałam Disney Channel nigdy.
Spokojnie, nie ty jedna.
Więc nie jest to mój przypadek. Jednakże ja się bardziej naoglądałam takich produkcji bardziej, które wywodziły się od DreamWorksa, tak bym powiedziała. No i przygotowałam tutaj, nie wiem, czy one są od DreamWorksa, te, które powiem, bo szczerze już nie pamiętam, ale na przykład Alvin i Wiewiórki.
Boże, tak. Jakby o ile sama fabuła zazwyczaj mnie irytowała, to ja czekałem za każdym razem na piosenki.
Tak.
Ja miałem na odwrót, absolutnie.
Naprawdę?
Ja po prostu lubiłem patrzeć, jak te wiewiórki skakały i robiły różne rzeczy, które robią ludzie. Były takie małe i śmieszne. A piosenek nienawidziłem. Nienawidziłem ich głosu. To było
okropne. No miały irytujący głos, to prawda. Ale to w ogóle miało jakieś 3 lub 4 części.
Ostatnia była na Bezludnej Wyspie.
Tak.
Nie, nieprawda. Ostatnia była jak... lecieli do Miami, żeby przerwać ze ślubiny Dave'a.
O Boże, naprawdę?
Tak.
To jeszcze coś po tym
to
było?
Była czwarta część, tak.
O mój Boże, no dobra, lecimy dalej, bo ja aż się zgubiłem.
Ale no to była bardzo rozbudowana fabuła, jeszcze przecież te wiewióretki to się tak nazywało.
Tak, wiewióretki.
Ale ja uważam, że bardzo fajna bajka taka. W ogóle te bajki, do których właśnie przejdę szybciutko, mają bardzo dobrą puentę. I no, myślę, że dla rodziców, tak samo jak dla dzieci, są bardzo wartościowe. Następna bajka to są auta.
Nienawidziłem. Gardziłem. Nie lubiłem samochodów nigdy i już wtedy chyba zauważyłem, że stworzyli w ogóle ten film, tylko po to, żeby móc sprzedawać więcej samochodzików.
Halo, Road 66. Halo.
Dla mnie Road 66 to jest tylko mapa w Overwatchu i tyle.
Szybkość. Jestem szybki.
Nie, to pamiętam, że to też była... Ja najbardziej lubiłem część, gdy był ten brytyjski agent.
Nie, no dobra, sorry, ale jednak to było dobre. Masz rację, masz rację.
Ja pamiętam, że ostatnio obejrzałam sobie ponownie scena ze złomkiem w pierwszej części, który mówi Zygzakowi, że dobrze wybrał jego na przyjaciela. Ja się popłakałam.
Ojej.
Bardzo rezonuje z postacią złomka.
No jednak, z tym można się bardzo łatwo utożsamić.
Dobrze, następna bajka. Ja bym chciała wspomnieć, że podczas właśnie mojego dorastania wyszedł horror dla dzieci, bo to była Koralina. Nie wiem, czy kojarzycie.
Do teraz mam ciarki. Tak. Obejrzałem jeden raz w świetlicy od tego czasu. Nie oglądałem po serii koszmarów, które miałem jako dziecko. Nie chcę do tego wracać, do tego filmu. Nigdy
ja
nie obejrzałem.
Ja się po prostu boję. Obejrzeć nie zamierzam. Dziękuję, Kuba, że mnie utrzymałeś w tym przekonaniu.
Nie ma za co.
Pani mama, która chce przyszyć guziki do oczu.
W ogóle to jest to mnie bardzo konfunduje, dlaczego to jest wpuszczane, przynajmniej u mnie to było w świetlicach dla dzieci, jak to dosłownie jest na bazie powieści Gaimana.
Jeżeli nie będziecie się słuchać pani na świetlicy, to skończycie tak samo.
Naprawdę, ja mam wrażenie, że tylko taki to mogło mieć wydźwięk w tym miejscu.
A Kuba, który ty jesteś rocznik w ogóle?
04.
Okej. Okay. To też, no w sumie, no 2 lata różnicy, więc...
Nie, w kontekście bajek nie aż tak dużo.
No, no trzeba wspomnieć Shreka, o którym kiedyś tutaj rozmawiałam, no ale to już jest taki klasyk. Film o pszczołach.
O, Barry B. Benson. Dobrze.
Uwielbiałem jak tą scenę, w której on wleciał do tego samochodu i tam była ta rodzinka, nie? I on tak patrzy na nią, chwila, taka sekunda ciszy. Nagle babcia mówi, mrugnął i tam go wali po prostu gazetą po ryju.
To ja najbardziej pamiętam, lubiłem scenę z komarem. Komarem, tak. Który jechał po więcej i to był mój ulubiona.
Ja ostatnio obejrzałam ponownie i oni tam cały czas mówili, ja cię pylę. To tak. Śmieszne. A moja ulubiona scena to jest, jak oni idą na te targi pracy, powiedzmy, i są na stacji benzynowej i facet wyciąga tą do ładowania, powiedzmy, benzyny, która tak naprawdę tam w środku był miód i dał sobie to do buzi, żeby tak. Się napić.
Polowanie na Kubusia Puchatka też jest dobre.
Tak.
Albo walka w kiblu.
No prawie go spuścił, trzeba przyznać. Mm.
I jeszcze z takich bajek to Potwory i Spółka.
O Boże, tak. Jeszcze potem Uniwersytet Potwory.
No właśnie, zawsze ten uniwersytet chyba wolałem.
Tak?
Bardzo się utożsamiałem, no, kiedy oni byli jeszcze młodsi, a nie, że tam w pracy, biznes i tak dalej.
Faktycznie, teraz myślisz, że na uniwersytecie jest tak samo, jak tam?
No tak prawie można powiedzieć.
Nie masz zawodów dla straszaków.
Z takich bajek to jeszcze klopsiki i inne zjawiska pogodowe.
No i to jest klasyk faktycznie.
To prawda. Jest super, chociaż ja zawsze żywiłem bardzo dużą dozę niepokoju w kierunku tego dużego burmistrza, który w pewnym momencie tam na wózku jest.
Nie, ja się najbardziej bałem tej sceny, jak były te żywe kurczaki w tym wielkim klopsie tam na końcu.
Ja myślę, że jako studenci powinniśmy wymyśleć coś takiego, żeby nam spaghetti leciało z nieba.
Może, ale teraz zdałem sobie sprawę, że to musi być bardzo konfundujące dla ludzi, którzy nie oglądali danej produkcji, gdy nagle mówimy o kurczakach bijących się w większym klopsie. Ale to jest znowu dygresja. Lecimy dalej.
Ja najbardziej zapamiętałam, że on miał buty w sprayu.
To prawda, buty w sprayu.
Albo ten galaretkowy domek, no, tak. Gdzie tam się skakało fajnie, no i można było wpierniczać ściany.
Skok przez płot.
O,
tak, to też klasyczne.
Te o zwierzętach zawsze były fajne, tak. Można powiedzieć.
I Horton słyszy Ktosia.
To już może. Takie mniej.
Nie no, Horton słyszy Ktosia ja też oglądałem to... bardzo dużo. Mi się podobał, zawsze czekałem na te momenty z Ktosiami. Mnie zwierzęta średnie interesowały, ale Ktosie.
Ale to też było dosyć przerażające, wiecie? I ja przeczytałam na Wikipedii chyba wczoraj, że ta bajka do jakiegoś czasu miała ograniczenia wiekowe.
Naprawdę? Tak. Dlaczego?
No bo nie wiem, jak bardzo dokładnie to pamiętasz, ale on, jakby te zwierzęta w tym świecie zwierząt, oni myśleli, że on słyszy głosy i chcieli jakoś go tam zamknąć i no to było dosyć drastyczne, z tego
co
pamiętam.
No i chcieli spalić ten kwiatek w jakimś wrzącym oleju, czy tam wrzącej wodzie, nie pamiętam.
No tak, ale też pamiętam, że właśnie sceny z Ktosiami też czasami były takie nie za bardzo przyjemne.
To jak już jesteśmy przy filmie Blue Sky, świętej pamięci, to trzeba wspomnieć o dwóch jeszcze filmach, myślę, takich najbardziej kultowych. Po pierwsze, Roboty.
Okej, okay, dobra, Roboty.
Jak on tam Robotów?
Pamiętam, że Underground, to się tak nazywało? Nie, jak się nazywała ta piosenka z Robotów? Taka
pojęcia.
Rytmiczna, co w fabryce ale leciała.
Było. I ten Bigwell, te wielkie puzzle tam. Pamiętam.
Tak, ale pamiętam, że była jedna piosenka. Teraz jej nie pamiętam, jak leciała. Pamiętam, że mi się wbiła w pamięć ta piosenka jedna, co była w fabryce Robotów, jak tam... W ogóle przerabiali roboty, które były żywymi organizmami na części. To było też dziwne.
Nie, mi się bardzo podoba projekt tego wielkiego miasta. Tego, jak tam te kule były, to wszystko to było zbudowane po prostu niesamowicie. Ale inny taki właśnie film od Blue Sky'a to myślę taki najbardziej kultowy dla mnie Epoka Lodowcowa 3.
Epoka Lodowca ogólnie.
No nie, no właśnie ta trójka myślę najbardziej, bo po prostu jako wielki fan dinozaurów.
Aha, no
będę
dobrze.
Będę musiała się przyznać, nigdy nie oglądałem Epoki Lodowcowej. Każdego to dziwi.
To faktycznie już nie to pokolenie. No.
Nie to pokolenie.
Kiedyś to było. Nie wiem, czy mamy czas jeszcze, żebym wspomniała o bajkach. Ja pamiętam, że był taki program TV Puls. Tam leciały najfajniejsze bajki. Ja na przykład z rodzicami oglądałam codziennie Pingwiny z Madagaskaru.
Do dzisiaj chyba lecą tam dalej, nie?
Tak.
Ale no faktycznie Pingwiny z Madagaskaru jest taka bardzo kultowa.
Tak rozkówka. Jak Madagaskaru nie za bardzo oglądałam, tak wszystko. Wszystko z pingwinów.
Nie mówimy, co było w Danii.
Co się stało w Kopenhadze.
Tak.
Flintstonów też na TV Puls lecieli, Flintstonowie. Nie kojarzycie?
Nie no, kojarzymy, ale...
Flintstonów to tak oglądałem sporadycznie.
No ja na Bumerangu jak już, no tak rzadko.
No i w sumie to tyle, co przygotowałam, bo reszta to są w sumie już takie bajeczki dla dzieci.
Ale jednak doza nostalgii uderzyła, gdy sobie przypomnimy, że to było.
Pamiętam, jeszcze mogę wam opowiedzieć o takiej jednej rzeczy, którą miałem. Miałem płytę, na niej były trzy filmy zawsze i najpierw był Sezon na rekina, film, taki podróbka Nemo o rybach, takie typowe,
było,
że
tak.
Tam młodego szkoli stary żółw i on musi walczyć, tam pokonać tego rekina. Potem była animowana wersja Piratów z Karaibów. To się nazywało po prostu Piraci z Karaibów, ale to był jakiś animowany film o dzieciakach, co się przenoszą w czasie. I na końcu był w ogóle Książę Egiptu, czyli ten film DreamWorksa normalnie, ten tam oscarowy w ogóle z super muzyką i wszystkim, i animacją. On był na końcu, po tych dwóch bajkach i ja zawsze, kiedy to oglądałem, bo to było puszczane po kolei, najpierw oglądałem rekina, potem oglądałem tych piratów i wtedy już byłem już zazwyczaj taki zmęczony, bo wieczorem to oglądałem, że tego księcia Egiptu, tylko tam początek, widziałem, jak oni tam budują tę piramidę i po prostu padałem.
Ale tak trzeba wspomnieć o tym, że to były czasy, kiedy się zgrywało na płyty CD te bajki i ja miałam chyba trzy segregatory właśnie z takimi płytami, gdzie się tam klikało, który film chce się obejrzeć. Jeszcze sobie przypomniałam o jednym filmie, kojarzycie, wpuszczony w kanał.
Tak.
To było niesamowite.
Mr. Bombastic.
To było niesamowite.
Pomyliłeś z tym, z... Nie, wpuszczony kanał to był ten o szczurach.
No tak.
Tym, nie, a Mr. Bombastic był w tym, w Krowy na wypasie.
Naprawdę. O Boże, faktycznie, a to ta sama animacja była.
Tak.
No.
O Boże, okej, okay, faktycznie.
Popraw się.
Poprawiam się.
Tak jak mówię, te wszystkie bajki, które wspomniałam, miały taki morał i powiedzmy były takie wholesome.
Przede wszystkim dostarczały dzieciom rozrywki. Niezależnie od tego, lepsze czy gorsze, dzieci były zadowolone.
Dokładnie.
I to jest w dzieciach najpiękniejsze, że nawet jak im dasz niewiele, to będą zadowolone.
My dziś wam w audycji daliśmy za to wiele, bardzo dużo kontentu, zarówno growego, filmowego, jak i książkowego. Z przyjemnością tutaj będziemy kontynuować świętowanie Dnia Dziecka jeszcze przez ostatnie, no takie plus minus 4 godzinki dnia, niech będzie.
Mamy nadzieję, że łezka się wokół zakręciła.
Mamy taką nadzieję.
Tak, a my żegnamy was i życzymy miłego wieczoru. Przy mikrofonie Jakub Sopyło,
Nordin Sekar
i Aneta Tys.
Do zobaczenia, dzieciaczki.
Jak byłam mała, piłam mleko i popcorn wyżerałam do ostatniego spalonego ziarna. To prawda. Jak byłam mała, miałam turkusowy dres i ryja darłam na osiedlu. Każdy zna mój głos od dawna. To prawda. Ogarnia mnie nota za tym, co było wczoraj. Zdjęć nie da się wykasować. Kiedyś to było szkoda. Jak byłam mała, to myślałam, że 30-letni pan to stary dziad i nigdy nie chcę być taka stara. Za stara. Jak byłam mała, brak słońca. A szczęście, którego miało być więcej, dziś trochę rzadziej niż częściej zerka w nasze oczy ze smutku niebieskie. Nasze oczy niebieskie.
Kolacjuwa.